Morze Małe i Duże.
A dziś wraz z panią Marią Wiśniochwilo, naszą przewodniczką, zapraszamy państwa na spacer szlakiem niepodległościowym po Lublinie. Podróże małe i duże na antenie Radia Lublin, właśnie dla państwa, oczywiście dla tych, którzy lubią także historię, nie tylko walory turystyczno-krajoznawcze. A ci, którzy byli z nami tydzień, a nawet dwa tygodnie temu, może pamiętają, bo my lubimy, kiedy tam się tak wszystko ładnie zazębia i łączy, takie puzzle historyczne wskakują na swoje miejsce. Bo wtedy będzie łatwiej odpowiedzieć na pytanie, jakie zadała swoim turystom nasza przewodniczka pani Maria.
Proszę państwa, to jest szkoła właśnie wojewódzka, do której wcześniej chodził Bolesław Prus, a za czasów Andrzeja Struga, Aleksander Świętochowski. I tam dyrektorem tej szkoły był Józef Skłodowski. Co nam mówi to nazwisko?
I to jest pytanie do państwa. Cóż nam mówi to nazwisko Józef Skłodowski? Z kim go połączyć? Z jaką ważną postacią, także historyczną, ale również związaną z naszym Lublinem, możemy tutaj dać znak równości? 801 50 10 22 i oczywiście podróże @radio.lublin.pl. Ale wędrujemy tak od kamienicy do kamienicy, od kamienicy Struga do kolejnej kamienicy.
Idziemy dalej. Tutaj na rogu, gdzie jest kawiarnia, tu był taki skład apteczny należący do Stanisława Magierskiego. Stanisław Magierski był jeszcze młodym chłopcem, ale związany był z harcerstwem. Stanisław Magierski, właściciel tego składu aptecznego, należał do takiej tajnej organizacji harcerskiej w okresie, kiedy właśnie tworzyła się ta, kiedy walczyliśmy o niepodległość. Później już jako osoba dorosła był żołnierzem Armii Krajowej, bardzo wspierał więźniów Majdanka, dostarczając też farmaceutyki do obozu. Od 1943 roku, od maja było to możliwe, bo władze SS wyraziły zgodę na taką pomoc ze strony organizacji charytatywnych Polskiego Czerwonego Krzyża i Rady Głównej Opiekuńczej. Ale warto też podkreślić, że Stanisław Magierski jest autorem kołysanki partyzanckiej Dziś do ciebie przyjść nie mogę, bo nie wiem, czy państwo to wiecie. Oni mieszkali na ulicy Bernardyńskiej, ale tutaj był ten sklep, sklep Magierskiego.
Drodzy państwo, więc jeżeli już padło to hasło, padło hasło także związane z kolejnym utworem muzycznym, to pozwolą państwo, że teraz sobie zanucimy nie tylko pod nosem. Oczywiście można również zaśpiewać. Dziś do ciebie przyjść nie mogę i proszę pamiętać, że jedna z kamienic przy krakowskim przedmieściu w Lublinie właśnie z postacią Magierskiego jest związana. Bernard Ładysz i oczywiście dziś do ciebie przyjść nie mogę. Kiedy jak nie teraz, w okresie listopadowym odzyskania niepodległości przez Polskę, nie grać takich właśnie utworów w polskim radiu. Powracamy do Józefa Skłodowskiego, herbu do łęga. Kto to taki, pani Mario? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Jest to pan Józef Skłodowski, był dziadkiem naszej noblistki, pani Marii Skłodowskiej. Dziadkowie mieszkali, w tej chwili zapomniałam, ale blisko Lublina.
Tak, i najpierw Maria w Radlinie, jest, później w Zawieprzycach.
Właśnie. I Maria często odwiedzała dziadków, bardzo lubiła z nimi przebywać. Także właśnie chciałam powiedzieć.
Tak jest, oczywiście. Do tego także przede wszystkim polski pedagog, bibliotekarz, więc to są te ważne funkcje związane również ze szkołą, o której tutaj podczas spaceru rozmawialiśmy. Pani Mario, jak to miło, że pani nosi właśnie to imię, imię naszej noblistki. To tak, zobowiązuje trochę, prawda?
Tak, właśnie czytałam życiorys. To imię wybrał mi mój tata ukochany, ogromny patriota, akowiec, partyzan. No i tak właśnie upodobał sobie to imię i z godnością noszę.
I niech tak pozostanie, pani Mario. Ale tych kilka słów, które teraz pani nawet wypowiedziała, związanych z historią Polski, ale przede wszystkim z historią pani rodziny, układa nam się w to wszystko, o czym dzisiaj również rozmawiamy. To był piękny spacer podczas Święta Niepodległości 11 listopada, kiedy tak tłumnie w kilku nawet grupach wraz z przewodnikami lublinianie i goście przyjezdni sami turyści przemierzali te ulice i oczywiście poznawali historię naszego miasta pod kątem odzyskania niepodległości przez Polskę. Pani też lubi takie spacery historyczne?
Bardzo. Jeśli mogę sekundkę.
Proszę.
Tego czasu należałam do szkoły Super Babci, Super Dziadka i na setną rocznicę odzyskania niepodległości zrobiliśmy taki cudowny przemarsz wszystkimi miejscami, które w naszym Lublinie, gdzie przebywał Piłsudski, legioniści, więc to było coś cudownego. Zabraliśmy swoje wnuki, także było to fantastyczne spotkanie historyczne, które zaczęło się przy Złotej, a zakończyło się na Kulu, które były kiedyś koszarami. Także było to coś cudownego. Mnie przypadła na przykład opowieść o teatrze, jaką rolę odegrał teatr Osterwy, więc tak mogę swoją prywatę powiedzieć. Więc tak,
to mówię, pięknie. Akurat przy samym teatrze Osterwy nie będziemy, ale przy ulicy Złotej jak najbardziej tak, więc proszę jeszcze nas słuchać. Jeszcze będziemy do tych miejsc historycznych w Lublinie powracać. Dziękuję bardzo, pani Mario.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich panią i wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, a my powracamy do postaci Józefa Skłodowskiego.
Kojarzymy to z naszą noblistką Marią. To był dziadek Marii Curie Skłodowskiej, Józef Skłodowski. Z jego inicjatywy powstaje tamten budynek szkoły wojewódzkiej, bo początkowo szkoła wojewódzka ze szkołą powszechną, realną, mieściła się w zabudowaniach pojezuickich, tam przy katedrze, gdzie jest obecnie archiwum. To tam była ta pierwotnie szkoła. Kiedy liczba uczniów wzrastała, Józef Skłodowski postanowił, żeby zbudować nowy gmach dla szkoły wojewódzkiej. I właśnie do tej nowej szkoły wojewódzkiej uczęszczał Andrzej Struk. Za przynależność do tajnych organizacji, takich kółek szkolnych, został aresztowany i osadzony najpierw na Zamku Lubelskim. Tam przebywał dość krótko, kilka tygodni, a potem został wysłany do Warszawy i staje się więźniem Cytadeli. Jest autorem takich powieści jak Dzieje jednego pocisku, Odznaka za wierną służbę, wspomina właśnie te lata szkolne, wspomina też wjazd Beliniaków. To tędy krakowskim przedmieściem wjeżdżali Beliniacy i inni ułani 30 lipca 1915 roku, podziwiając bramę krakowską, a witały tych ułanów panny w białych sukniach. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj dziewczęta założyły białe suknie, bo w okresie po powstaniu styczniowym kobiety nosiły czarne suknie i nosiły czarne krzyżyki. To był symbol żałoby narodowej. Sadzone były też wtedy też czarne topole. Ta topola, ten słynny baobab, który rósł tutaj na Placu Litewskim, prawdopodobnie, jak niektórzy twierdzą historycy, mógł być posadzony właśnie po upadku, jakiś czas po upadku powstania styczniowego. W tej chwili rośnie już nowa topola w tym miejscu. Wcześniej było posadzone to drzewo po upadku powstania styczniowego. Na podstawie powieści Andrzeja Struga Dzieje jednego pocisku Agnieszka Holland zrealizowała film pod tytułem Gorączka.
Jak to dobrze, że mamy taką wyjątkową przewodniczkę, która potrafi połączyć i film, i literaturę, i muzykę, i oczywiście historię. Pozwolą Państwo, że przejdziemy teraz dalej, bo kolejne punkty przed nami.
Dajemy się pod ratusz miejski. Ułani wjeżdżają. Jak to było ładnie, kiedy pan Belina na karkach Moskali wjechał do Lublina. Wspominaliśmy marszałka, jeszcze jako komendant odwiedzał nasze miasto. W 1915 roku był w hotelu Janina po tej zwycięskiej bitwie pod Jastkowem. Natomiast w listopadzie 16 roku odwiedził szpital legionowy w byłym klasztorze Brygidek. Przy obecnej Narutowicza, wtedy to była ulica Namiestnikowska. To jest ten kościół, o którym często Lublinianie mówią powizytkowski, a bardziej powinniśmy mówić pobrygidkowski, bo Brygidki zajmowały ten klasztor 400 lat tam mieszkały, a wizytki tylko 40. Także to jest kościół pobrygidkowski, piękny, ufundowany przez króla Władysława Jagiełłę po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem. I to jest taki jeden z większych pomników upamiętniających zwycięstwo wojsk przymierzonych przecież nad Zakonem Krzyżackim. To właśnie tam był szpital legionowy, bo tutaj przez Lublin też przemieszczali się legioniści, udając się na front tak zwany wołyński. Józef Piłsudski był często podejmowany również przez prezydenta Lublina, między innymi Czesława Szczepańskiego, tutaj w tym gmachu w ratuszu. Dlatego zatrzymaliśmy się przed budynkiem ratusza. Oprócz tego miejsca, tam gdzie była siedziba gubernatora, najpierw rosyjskiego, a później tych Austriaków, to właśnie tam się spotykał z austriackimi gubernatorami, natomiast tutaj z przedstawicielami władz samorządu miejskiego. Podejdźmy z drugiej strony ratusza, tam zobaczycie Państwo tablice upamiętniające legiony i jednego z legionistów. Może tak troszeczkę dalej stańmy pod może tymi łańcuchami, to z perspektywy będzie lepiej widać tablicę. O, myślę, że tak będzie lepiej. Tu są dwie tablice nawiązujące właśnie do legionów polskich. Tablica środkowa z orzełkiem legionowym to jest replika tablicy z 1934 roku. Oryginalna się nie zachowała. W rocznicę utworzenia legionów polskich w sierpniu, tu jest data 6 sierpnia 1914 rok, 6 sierpnia 1934 roku. Społeczność miasta Lublina bohaterskim legionom Józefa Piłsudskiego. W 1916 roku legiony już były tak sformowane, że mieliśmy 3 brygady. Pierwsza brygada i wszyscy, słuchajcie, chcieli właśnie służyć w pierwszej brygadzie.
Myślę, że to nie jest trudne pytanie retoryczne. Dlaczego tak naprawdę wszyscy chcieli służyć w pierwszej brygadzie? Wiadomo, każdy chciał być jak najbliżej marszałka Piłsudskiego.
Dlatego, że tą pierwszą brygadą dowodził Józef Piłsudski. Po tej zwycięskiej bitwie pod Jastkowem stoliki przed Katedrą Lubelską były ustawione i tam zapisywali się młodzi chłopcy i wszyscy chcieli do pierwszej brygady legionów. Do pierwszej brygady zapisał się m.in. Mikołaj Stanisław Pajdowski, patron naszego koła, który był związany z ziemią lubelską, z urzędowym, był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, ale tutaj właśnie w 1915 roku wstąpił do legionów, do pierwszej brygady, do pułku, pierwszego pułku piechoty Władysława Beliny Prażmowskiego. Tu również zapisał się do legionów Stanisław Czechowicz, brat Józefa Czechowicza, naszego poety.
I tak oto znów historia nam się łączy oczywiście z Lublinem i z postaciami związanymi z naszym miastem.
To była euforia, taki punkt jeszcze poborowy, taki punkt znajdował się przy Kapucyńskiej. Już nie pamiętam, chyba pod numerem 5. Tam można było, ale tu spontanicznie, bo wszyscy chcieli się zapisywać do legionów, to jeszcze przy stolikach właśnie zgłaszali swój akces. Dlaczego tu? Bo tu właśnie w katedrze była uroczysta msza święta odprawiona, tu odbywała się też defilada tych oddziałów, tych ułanów, którzy wkroczyli w lipcu 15 roku do Lublina. Druga brygada, drugą brygadą w 1916 roku dowodził początkowo Józef Haller. Tak, to on właściwie przez cały okres czasu. To jest ta błękitna armia, o której słyszeliśmy. Później oni udali się do Francji, tak? Także tutaj drugą brygadą dowodził Józef Haller. Natomiast trzecią brygadą w 16 roku pułkownik Stanisław Szeptycki. Wtedy jeszcze pułkownik, późniejszy generał, dowódca frontu litewsko-białoruskiego w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Także mieliśmy te 3 brygady. Oczywiście w skład tych brygad wchodziły różne pułki, to już nie będę wymieniać. Najwięcej było sformowanych pułków w pierwszej brygadzie, bo aż 4, natomiast w drugiej to był tylko jeden, trzeci pułk, a trzecia brygada składała się z 2 pułków, to był 4. i 6 pułk piechoty. Między innymi tam dowodził tym 4 pułkiem piechoty walczącym pod Jastkowem Bolesław Roja. Proszę Państwa, tu jest też tablica upamiętniająca Gustawa Orlicz-Dreschera. Może Państwu pokażę zdjęcia naszych ułanów, którzy tu wkraczali do Lublina. To jest Gustaw Orlicz-Drescher. I małe zdjęcie. Ulica Dreschera jest w Lublinie. Kto wie, gdzie jest ta ulica Dreschera? To jako zagadka, jak wrócicie do domu, bo nie wszystko muszę mówić. Także proszę sprawdzić, gdzie jest ulica Dreschera.
Z sprawdzamy tę pracę domową zadaną przez naszą przewodniczkę, panią Marię Wiśniochwilo, i wychodzi nam, że Lubartów ma taką ulicę. Zamość również, ale czy Lublin na pewno? Może ktoś z Państwa o tym wie? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Gustaw Konstanty Orlicz Drescher, pseudonim Orlicz, żołnierz Legionów Polskich, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, kawalerzysta, generał Dywizji Wojska Polskiego, uczestnik I wojny światowej i walk o niepodległość Polski w wojnie z bolszewikami. Ale tak jak nasza przewodniczka mówi, przede wszystkim ułan, i to z taką prawdziwą ułańską fantazją.
Prawdziwy ułan z ułańską fantazją. Gustaw Orlicz Drescher urodził się koło Wołomina, zginął tragicznie w wypadku lotniczym w 1936 roku w Gdyni. Był zaufanym człowiekiem Józefa Piłsudskiego. Dowodził też wojskami podczas zamachu majowego. Był wielkim przyjacielem młodzieży. Wspierał harcerskie drużyny żeglarskie. Był dwukrotnie żonaty. Kiedy jego druga żona wracała statkiem o nazwie Piłsudski, chciał ją powitać kwiatami. No i jak to ułani z fantazją ułańską, postanowił zrzucić te kwiaty z samolotu na pokład statku. Pogoda nie sprzyjała, niestety atmosferyczna, żeby wykonać taki lot, ale jednak postanowił dokonać tego czynu. I skończyło się to tragicznie, także zginął w tej katastrofie, pragnąc powitać swoją ukochaną żonę. Były problemy też z pochówkiem, bo był rozwodnikiem. I powiedzieli legioniści, jak proboszcz parafii Gdyni powiedział, że on drzwi nie otworzy do katedry. A na to dowódca tam legionów powiedział, pod warunkiem, że tych drzwi nie będzie. Wyjęli z zawiasów i trumna została wprowadzona do katedry i pochówek odbył się zgodnie już z ceremoniałem chrześcijańskim. Tak uhonorowano swojego wspaniałego dowódcę Gustawa Orlicz Dreschera. Proszę, przez bramę historyczną krakowską idziemy tam, gdzie ułani Beliny Trażmowskiego stanęli w bojowym ordynku na rynku, tak?
I tak oto, drodzy Państwo, przechodzimy przez tą naszą piękną bramę krakowską. Udajemy się w kolejne miejsca, tym razem już na Starym Mieście w Lublinie, wskazywane przez naszą przewodniczkę, panią Marię Wiśniochwilo. A Państwo piszą podróże@radio.lublin.pl. Podobnie jak pan Wiesław, że ówcześnie ulica Orlicz Dreschera to ulica Idziego Radziszewskiego. A tak jak tutaj słyszymy, świąteczny Lublin, z jednej strony gdzieś jakaś muzyka na Starym Mieście, z drugiej strony ten tłum, tak naprawdę nieprzerwany tłum wędrowców świętujących gdzieś z przepięknymi flagami biało-czerwonymi, czy też kotylionami przypiętymi do płaszczy. A że dzień był piękny, to ten Lublin rzeczywiście w zupełnie innej oprawie świątecznej mógł się nam pokazać. I stajemy przed kolejną ważną kamienicą dla historii miasta w kontekście odzyskania niepodległości przez Polskę.
Proszę Państwa, może na tle kamienicy stańcie, to jak jest kolega z aparatem, to Wam zrobi ładne zdjęcie, bo tam w oknach mamy portrety Franciszki Arsztajnowej. Wspomniałam o Polskiej Organizacji Wojskowej. W Lublinie żołnierze POW są upamiętnieni uliczką. Jak uliczką Państwo z ulicy Narutowicza skręcicie w pierwszą ulicę za teatrem, to jest ulica POW, dawna Pstrowskiego bodajże, a teraz właśnie POW. Tutaj zatrzymaliśmy się na Starym Mieście, przed kamienicą znajdującą się przy ulicy Złotej. Kamienica ta należała do Arnsteinów, do rodziny pochodzenia żydowskiego. W tej kamienicy mieszkała Franciszka Arsztajnowa z mężem lekarzem Markiem i synem Jankiem. Janek był członkiem POW, był szkolnym kolegą Stanisława Czechowicza. Były też żeńskie drużyny, do której to żeńskiej drużyny należała również poetka Franciszka Arsztajnowa. A dom stał się miejscem przechowywania dokumentów POW-iaków. Tutaj był magazyn broni w piwnicy i przechowywano umundurowanie. Franciszka Arsztajnowa na pewno brała udział w spotkaniach z Józefem Piłsudskim, bo kiedy tutaj bardzo często przyjeżdżał, bywał w Lublinie, poświęciła mu również jeden z wierszy. Za chwilę go ten wiersz zacytuję. Jako członkinie żeńskiej drużyny POW nosiła kryptonim Ara. I tak wspomina ją pani Leokadia Wójcik pod sztandarem POW w takim artykule. Dom doktorstwa Arsztajnów był w Lublinie przystanią, w której skupiało się całe życie niepodległościowe. Obywatelka doktorowa Franciszka Arsztajnowa, Ara, była duszą i uosobieniem wszystkiego tego, co miało jakikolwiek związek z pracą o wolność i niepodległość. W jej rękach spoczywało całe archiwum POW i prowadziła ewidencję, a w lochach domu znajdowało się umundurowanie, broń i amunicja plutonu. Tu macie Państwo zdjęcie, jak wyglądała w młodości. Była córką takiego kupca Meyersona. Pan Berek Meyerson miał sklep na krakowskim przedmieściu pod numerem 6, tam gdzie obecnie mieści się informacja turystyczna, a wcześniej jeszcze przed Meyersonami był to sklep korzenny, który prowadziła rodzina Minclów. Jan Mincel został upamiętniony przez Bolesława Prusa w lalce. Także historia jest przepiękna niektórych naszych kamienic. I to jest zdjęcie już z okresu późniejszego. Pani Franciszka Arsztajnowa zaczęła mieć problemy ze słuchem. Tutaj jeszcze spotykała się z literatami, ze swoim młodszym kolegą Józefem Czechowiczem. Tutaj był salon literacki, tutaj działał taki lubelski związek, oddział Lubelskiego Związku Literatów. Tutaj bywał Józef Łobodowski, to są nasi właśnie wybitni poeci okresu międzywojennego. I kiedy właśnie miała już problemy ze słuchem, przenosi się w roku 1934 do Warszawy, do córki. Kiedy wybuchła II wojna światowa, odzywają się te korzenie żydowskie, idzie do getta. Mogła się uratować. Nie wiemy, w jakich okolicznościach zginęła. Ta poetka, która rozsławiła Lublin, pisząc i wydając razem z Józefem Czechowiczem tomik pod tytułem Stare kamienie. My z tym tomikiem wierszy możemy wędrować zaułkami Starego Miasta i poznawać historię Koziego Grodu. Zginęła prawdopodobnie w getcie, chociaż jest też taka hipoteza, że mogła być z getta wywieziona do Treblinki, do obozu zagłady. Zginęła w 1942 roku. Wiersz poświęcony Piłsudskiemu. O wodzu, imię Twoje i postać legendą za życia już oplotła sława niespożyta. Wnuki kiedyś zazdrościć oczom naszym będą, że patrzyły na Ciebie. Siwa Twoja świta. Twój mundur próżny ozdób i galonów złota znajdą się obok białej kościuszki siermięgi. Jak relikwię pod szkło swe przyjmie jega blota, a młodzież przed nią składać będzie swe przysięgi. Więc tutaj porównuję Piłsudskiego i do kościuszki, bo rzeczywiście też możemy go i uważamy za bohatera narodowego. Pamiętajcie, że tutaj mieszkał Tadeusz Kościuszko w Lublinie. Po skończeniu studiów w Paryżu z inżynierii wojskowej przyjechał tu do Stryjostwa i na Sławinku. Tam jest zrekonstruowany dworek Kościuszków, a niedawno dr Mieczysław Kseniak, też członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, były dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej, odkrył ze źródeł starych archiwalnych, że tam była zbudowana przez Tadeusza Kościuszkę reduta. I w tej chwili trwają prace archeologiczne i próbujemy zainteresować też mieszkańców Lublina tym miejscem. Jak będzie spacer 3 maja w przyszłym roku, to zapraszamy na lubelski szlak śladami Konstytucji 3 maja i może też o tej reducie będziemy opowiadać i o Tadeuszu Kościuszce, o którym wspomina i porównuje też działalność Kościuszki Arsztajnowa z działalnością piękną, polityczną Józefa Piłsudskiego, który przyniósł nam też jako jeden z wielu ojców niepodległej ojczyzny wolność.
I tak jak pisała nasza lubelska poetka Franciszka Arsztajnowa, naszym oczom zazdrościć będą, że to właśnie te oczy, tamte ówczesne oczy widziały marszałka Józefa Piłsudskiego. A teraz, drodzy Państwo, wystarczy obrócić się dosłownie o kilkanaście stopni i tak mniej więcej o 2-3 kroki do przodu, bo podchodzimy do kolejnej ważnej kamienicy na mapie Starego Miasta.
Proszę Państwa, jeszcze jedno miejsce. Zatrzymamy się przed Muzeum imienia Józefa Czechowicza. Muzeum mieści się w kamienicy, która należała do państwa Riabininów. Pan Sergiusz Riabinin i jego żona Danuta podarowali tą kamienicę, pozostawiając sobie tylko najwyższą kondygnację na mieszkanie na cele muzealne. Józef Czechowicz, poeta okresu międzywojennego, poeta związany z nurtem awangardowym, rozsławił nasz Lublin poematem o mieście Lublinie. Znany też jest jego wiersz o tym, jak to na wieży furgotał blaszany kogucik, na drugiej zegar nucił, morfal popękał w złote okienka, lampy, gwiazdy. Lublin nad Łąką przysiadł, sam był i cisza. Młodzież zwiedzając Lublin szuka kogucika na wieży i zegara. Chodzi o wieżę trynitarską i zegar na bramie krakowskiej. Józef Czechowicz był bardzo też cenionym poetą przez naszego noblistę Czesława Miłosza. Jego utwory pełne muzyki, jego wiersze pełne muzyki śpiewa Lubelska Federacja Bardów. Także proponuję, żebyście Państwo sięgnęli też do poezji Józefa Czechowicza. I Grechuta, tak. Józef Czechowicz był nauczycielem. Pracował tutaj w Lublinie, ukończył seminarium nauczycielskie, potem był wysłany na Kresy, pracował w Słobódce. Znał język rosyjski, więc tłumaczył Błoka, Siergieja Jesienina między innymi. Tłumaczył też literaturę anglojęzyczną. Zginął tragicznie, podobnie jak Franciszka Arsztajnowa, mianowicie 9 września 1939 roku. Ewakuowani są pracownicy radia. On wyjechał tam do Warszawy, zatrudnił się w rozgłośni radiowej. Kiedy wybuchła II wojna światowa, wiele ministerstw, wiele też instytucji ewakuuje się ze stolicy i on wtedy dociera do Lublina, przyjeżdża do swojego rodzinnego miasta. 9 września zaczęło się bombardowanie Lublina, bombardowano Śródmieście i ginie w kamienicy, do której się udał, do zakładu fryzjerskiego. Zginął właśnie w czasie tego bombardowania. W tym miejscu stoi obecnie obok poczty między klasztorem Ojców Kapucynów a pocztą pomnik poświęcony Józefowi Czechowiczowi. Brat Józefa Czechowicza, Stanisław Czechowicz, pokażę go na zdjęciu, brał udział też w walkach o niepodległość. To jest Stanisław Czechowicz, brat rodzony naszego poety Józefa Czechowicza, kolega szkolny Janka Arsztajna. Czechowicz Stanisław urodził się w 1899 roku w Młynkach koło Końskowoli. Uczył się tu w Lublinie, w gimnazjum imienia Stefana Batorego. To jest ta szkoła ruchu ulicy Spokojnej i Żołnierzy Niepodległej. Taki piękny, secesyjny budynek. Tutaj uczęszczał do tej szkoły przez 9 lat. W 12 roku wstąpił do tajnego harcerstwa. Wciągnął go właśnie do tego harcerstwa Janek Arsztajn, złożył przyrzeczenie harcerskie i w 1915 roku, kiedy Beliniacy wkroczyli do Lublina, zaciągnął się do Legionu. Właśnie wtedy tu na placu katedralnym zapisał się do Legionów Polskich. Brał udział w walkach, walczył w pierwszym pułku piechoty, pierwszej brygady Legionów. Kiedy wrócił do Lublina z frontu, to był rok 20, zaczął studia na Kulu, studia prawnicze, ale przerwał je, kiedy właśnie wybuchła ta wojna polsko-bolszewicka, poszedł na front, dostał się do niewoli pod Radzyminem, był internowany w obozie władykińskim, tam spędził kilkanaście miesięcy, to spowodowało, że rzeczywiście zaczął później chorować, umiera na gruźlicę w 25 roku, mając 26 lat. Proszę Państwa, to pokolenie, które urodziło się jeszcze pod zaborami, a dorastało w okresie międzywojennym, w wolnej ojczyźnie, to było pokolenie bardzo patriotyczne. Tu nie trzeba było mówić o umiłowaniu ojczyzny. To było im przekazywane w domach rodzinnych. Wiele osób było w tych rodzinach, walczyło w powstaniu styczniowym. Przekazywali właśnie wiedzę o walce Polaków jeszcze w powstaniu styczniowym. To był naturalny odryw. Musimy walczyć o ojczyznę, którą otrzymaliśmy, no nie w prezencie, ale wywalczyliśmy tą wolność.
Rzeczywiście wzruszające, nowoczesne i nowe aranżacje naszych pieśni polskich. Aż żal, że zbliżamy się do końca naszego historycznego, niepodległościowego spaceru.
Udamy się teraz jeszcze na Wzgórze Zamkowe, to będzie już ostatni punkt naszego spaceru. Zatrzymamy się przy pomniku symbolu Lwowa. I tam jest też niedawno upamiętniony skwer poświęcony imienia Jurka Bitszana, młodego chłopca, który zginął w obronie Lwowa. To jest właśnie to Orle Lwowskie, tak. A na koniec będziemy śpiewać. Będziemy śpiewać.
Zanim zaśpiewamy, no to podejdźmy do naszego Wzgórza Zamkowego.
Jesteśmy na Wzgórzu Zamkowym. Historia Zamku Lubelskiego zaczyna się w XII wieku. Tu była od XII do XIV siedziba kasztelana. Od XIV wieku siedziba starosty. I zamek był też tymczasowo rezydencją królewską. Z zamku dawnego królewskiego zachowały się tylko dwa obiekty, mianowicie donżon, czyli wieża mieszkalno-obronna z początku XIII wieku, romańska, i kaplica Trójcy Świętej, ufundowana przez króla Kazimierza Wielkiego, a pokryta wewnątrz freskami ufundowanymi przez króla Władysława Jagiełło.
Poza tą historią zamku jako zamku, oczywiście tragiczna historia zamku jako więzienia. A później już tylko kilka stopni w dół i...
Na frontonie pomnika symbolu Lwowa umieszczony jest napis w 75. rocznicę odzyskania niepodległości Polski i obrony Lwowa 1918-1995. Proszę Państwa, 1 listopada 1918 roku ogłoszono, że powstaje Zachodnioukraińska Republika Ludowa. Ku zaskoczeniu Polaków zaczęła się walka o Lwów, która trwała do 22 maja 1919 roku. W tej wojnie o Lwów brali udział też młodzi chłopcy. Najmłodszy uczestnik miał 13 lat. Jurek Bitszan, którego skwer jest poświęcony tu na prawo od pomnika, miał chyba 14 lat, jeszcze tam dokładnie poznamy, kiedy poszedł właśnie walczyć. Zginął na cmentarzu Łyczakowskim. Te orlęta lwowskie, młodzi chłopcy Polacy, którzy chwytali za broń, pochowani są na cmentarzu Łyczakowskim, obok osób dorosłych. I przy tym pomniku kończymy nasz szlak niepodległościowy. Widzimy, że Lublin wpisał się w historię walk o niepodległość, że był ważnym ośrodkiem, że były liczne oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej. Dlatego też Piłsudski bardzo dążył do tego, żeby tutaj organizować i zlot, trzeci zlot, żeby upamiętnić żołnierzy POW walczących o niepodległość, żeby tutaj zorganizować trzeci zjazd legionistów w roku 1924. I te tradycje podtrzymuje Związek Piłsudczyków, który powstał w roku 2000. Upamiętniamy miejsca związane z walkami o niepodległość. Na Lubelszczyźnie takie miejsca to Kostiuchnówka i jeszcze jedno miejsce Jastków. Wspomniany przeze mnie Jastków, gdzie toczyła się bitwa w 1915 roku. I teraz, proszę Państwa, zakończymy chyba jednak zaśpiewaniem Brygady. Jeżeli Państwo słów nie znacie, to ja tu mam tekst. Będzie to takim podsumowaniem Legiony. To będzie podsumowanie naszego spaceru, ale jeszcze zanim zaczniemy śpiewać, wyjmę właśnie ten śpiewnik, to jeszcze Państwu może pokażę kilka zdjęć bohaterów naszego spaceru, bo To jest Władysław Belina Prażmowski. Pamiętacie ten wiersz, jak to było ładnie, kiedy pan Belina na karkach Moskali wjechał do Lublina. Był prezydentem Krakowa, zmarł w Wenecji w 1938 roku. Tu jeszcze też przechodziliśmy krakowskim przedmieściem, tam gdzie jest sklep jubilerski. Właścicielem tego sklepu w okresie międzywojennym był pan Kazimierz Kalicki, który założył takie ugrupowanie Krakusów. No, był też z fantazją ułańską, między innymi jak obchodził swoje imieniny, zaprosił setkę gości do hotelu, wjechał konno do tego hotelu, każdemu postawił setkę wódki. No, był takim uroczym panem, którego wszyscy pamiętają i wszyscy zaopatrywali się w pierścionki zaręczynowe, obrączki w sklepie Kalickiego, bo podobno miały przynosić młodym parom szczęście. Także warto też wspomnieć o tym bardzo takim złańską też fantazją mieszkańcu naszego Lublina, panu Kazimierzu Kalickim. Proszę, legiony. Ja może najpierw przeczytam. Państwo pamiętacie, legiony to żołnierska nuta, legiony to straceńców los, legiony to żołnierska buta, legiony to ofiarny stos.